Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
W weekend odwiedziła województwo lubuskie marszałek Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. No a podczas tych wystąpień zwracała się też do ludzi młodych. Pan jest młodym człowiekiem, młodym politykiem, a marszałek mówiła, że Polacy potrzebują, młodzi Polacy, pracy, mieszkania. To ma zapewnić Polski Ład. No i pytanie, czy da się to osiągnąć? Jakie argumenty, jakimi argumentami szafowała pani marszałek Witek? Bo chodzi tu też nie tylko o to, żeby młodzi mieli pracę, mieli mieszkanie, ale też, żeby demografia nam wzrastała, czyli żeby chcieli mieć też dzieci.
Tak, rzeczywiście pani marszałek, która odwiedziła nasze województwo, była w Lubsku, była w Otyniu, prezentowała najważniejsze założenia Polskiego Ładu, tej całościowej koncepcji dźwignięcia Polski na wyższy poziom, dogonienia państw zachodniej Europy, jeżeli chodzi o poziom życia, ale na to składa się wiele komponentów i jednym z nich jest rodzina i tutaj jakby ten cały program i pakiet skierowany do właśnie polskiej rodziny, mówiący o tym, że jeżeli chcemy kupić mieszkanie, chcemy wybudować dom, to państwo polskie zapewni wkład własny. To są właśnie te częste bolączki dzisiejszych młodych małżeństw zwłaszcza, no, które nie mają po prostu tej przysłowiowej żywej gotówki, żeby wyłożyć często 20%, bo banki tyle często żądają, żeby taki wkład był. Tutaj te propozycje, które są zawarte w Polskim Ładzie, też właśnie pani marszałek Elżbieta Witek o tym mówiła, żeby właśnie ten wkład własny, ten początek był zagwarantowany przez państwo. Ale tych propozycji było więcej. Przede wszystkim mowa o kwocie wolnej od podatku, podniesienie do 30 tysięcy złotych, zwiększenie drugiego progu dochodowego z 85 na 120 tysięcy, co spowoduje, że zdecydowana większość Polaków będzie korzystnie na tym wyszła. I jakby też jest kwestia tego, że jeżeli chodzi o te dwa rozwiązania podatkowe, spowoduje to, że małżonkowie na przykład, którzy, tak jak jest dzisiaj, zawarli małżeństwo, nie wiem, powiedzmy w miesiącu lipcu, sierpniu, oni od razu będą korzystać z możliwości wspólnego rozliczenia, a nie tak jak jest teraz, dopiero w następnym roku podatkowym. Także to są jakby te elementy, które są zawarte w Polskim Ładzie. Także myślę, że no jest to bardzo szeroka i taka kompleksowa oferta.
Tylko wie pan też diabeł tkwi w szczegółach, bo pytanie, kiedy to zostanie wprowadzone. Niektóre elementy Polskiego Ładu już są zapowiedziane na przyszły rok i początek przyszłego roku. Chociażby ten dodatek na dzieci, na pierwsze dziecko, czy drugie, na drugie dziecko, przepraszam, to dodatkowe 500+. No ale te rozwiązania, o których pan mówi, mogą wstrzymywać młodych. No poczekajmy jeszcze z kupnem mieszkania, bo tu rząd coś obiecuje, tylko kiedy?
Prace legislacyjne trwają i tutaj też premier o tym mówił, że one przyspieszą i już są zapowiedziane konkretne ustawy na najbliższy czas.
Czyli teraz... to, co proponujecie na tych wyjazdach, proponuje marszałek Witek, to są rzeczy, które będą w pierwszej kolejności realizowane.
Oczywiście i jakby legislacja ma być szybka i tutaj premier jednoznacznie o tym powiedział. To są założenia, które w tym roku powinniśmy uchwalić. No miejmy nadzieję, że opozycja w polskim Sejmie zachowa się odpowiedzialnie, bo ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której partie opozycyjne głosowałyby przeciw podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 300 tysięcy złotych, czy przeciw, tak jak powiedziałem, zagwarantowaniu wkładu własnego dla polskich rodzin, które starają się o kredyt. No mam nadzieję, że lewica będzie zachowa się odpowiedzialnie chociażby, bo przecież to są właśnie postulaty, projekty, które też często gdzieś tam się w ich programach pojawiały. My to realizujemy i myślimy, że odpowiedzialność w tej sprawie zwycięży.
Zatrzymajmy się na chwilę przy lewicy, bo wspomniał pan o tej formacji, która przez weekend przeżyła chyba swoistego rodzaju trzęsienie ziemi. Przyczynkiem do tego ma być no, sprawa wewnętrzna, bardziej ze Śląska, ale mówi się też o tym, że wewnętrzne problemy lewicy spowodowane są też tym, że Włodzimierz Czarzasty podjął negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością i to przez to, że dogaduje się w sprawach Krajowego Planu Odbudowy, może to powodować to, że we frakcjach w samym SLD czy Nowej Lewicy wrze.
Myślę, że jest ta sprawa bardziej złożona. Ja szczegółów, jak pan tak to dobrze wie, nie znam, bo to są bardzo mocno wewnętrzne ich sprawy. Natomiast chciałbym przejść tutaj na do naszego województwa, do lubuskiego, bo tutaj mamy jednym zawieszonych...
Pytanie, czy jesteście w stanie się dogadać, gdy SLD będzie podzielone, prawda? I będzie różnorodnie głosować w Sejmie za tymi uchwałami, ustawami.
Myślę, że każdy przyzwoity człowiek poprze podniesienie kwoty wolnej od podatku do 300 tysięcy złotych, zagwarantowanie wkładu własnego dla dla polskich rodzin, które starają się o kredyt. No myślę, że to są rzeczy, które nie podlegają dyskusjom. Można tam ewentualnie zastanawiać się nad szczegółami, ale generalnie to są projekty jak najbardziej pozytywne. Natomiast wracając do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zwłaszcza w województwie lubuskim, myślę, że tutaj rzeczywiście może być trzęsienie ziemi, bo gdyby ta decyzja się utrzymała i rzeczywiście pan poseł Bogusław Wątor został zawieszony.
Dodajmy szef struktur lubuskich SLD właśnie.
I to by się utrzymało, no to można sobie wyobrazić sytuację, w której, to jest oczywiście spekulacja, że pani poseł Kucharska-Dziedzic, no tak jak powiedziałem, w teorii mogłaby zostać przewodniczącą SLD, czy tej nowej formacji w województwie lubuskim, co myślę, że byłoby prawdziwym trzęsieniem ziemi dla tej formacji w tym województwie.
No, zwłaszcza, że w sejmiku województwa, także tam koalicja SLD jest w koalicji z Platformą Obywatelską. Ciekawe, jak ten rozwiąże się problem. No, ale Polski Ład, czy Krajowy Plan Odbudowy, zakłada także inwestycje w samorządy. O tym też była mowa na spotkaniu marszałek Witek z mieszkańcami województwa lubuskiego. 1 mld zł ma być przeznaczony w pierwszej transzy oczywiście na te inwestycje samorządowe. Pytanie, jak będą rozdzielone? Czy będą rozdzielone przez Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze według jakiegoś algorytmu, czy według tego, kto najlepszy projekt złoży? Jak to będzie wszystko oceniane pod kątem tych inwestycji samorządowych, które globalnie 20 miliardów złotych mają przynieść samorządom właśnie w tej pierwszej transzy?
Panie redaktorze, ja już to w radiu raz mówiłem, powtórzę, tam są koszyki i jakby są też priorytety. I są cztery priorytety. Zaczynamy od 95% dofinansowania, czyli w zasadzie no, 5% wkładu własnego, no to jest bardzo niewiele. I ta priorytetyzacja jest tak ustawiona, że te takie najdroższe, najbardziej kosztochłonne projekty są jakby w tym pierwszym koszyku, czyli tym, gdzie jest największe dofinansowanie dotyczące to właśnie to dróg, kanalizacji, takich naprawdę dużych rzeczy, na które samorządy no, bardzo często nie mają po prostu środków, bo one kosztują wiele milionów, dziesiąt nawet milionów złotych. I to jest jakby ten klucz, który w tym komponencie się znajduje. I na spotkaniu pana wojewody Władysława Dajczaka samorządowców, nie chcę się pomylić, było chyba około 50, czyli to praktycznie zdecydowana większość, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. I oni właśnie z zaciekawieniem i taką właśnie tutaj właśnie patrzyli na to, na tą prezentację, pytali. I myślę, że tutaj kluczem podstawowym będzie oczywiście projekt, jego jakość, ale tych pieniędzy będzie naprawdę dużo. I myślę, że te projekty, które bardzo wiele lat czekały na swoją szansę, w tych mniejszych gminach zwłaszcza, będą tą szansę miały. I dlatego też apel do samorządowców, no, te projekty trzeba już przygotowywać, szykować się. Tutaj oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego jest tutaj głównym partnerem, ale także wojewoda lubuski. Także tutaj trzeba jakby też współpracować. No i myślę, że to będzie skok cywilizacyjny dla województwa lubuskiego, bo tutaj jesteśmy i tu żyjemy i musimy o tym pamiętać. Także też na tych spotkaniach też te tematy były poruszane tutaj z panem burmistrzem Lubska, i także panią burmistrz Otynia.
No tak, a w zeszłym tygodniu także odbyły się spotkania z parlamentarzystami. Urząd Marszałkowski, pani marszałek województwa, zaprosiła samorządowców województwa na spotkanie w sprawie rezerwy regionalnego programu operacyjnego. No i tu pytanie, czy już to jest działanie takie post factum. Wcześniej, przed tym spotkaniem, odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta. Prezydent Kubicki zaprosił również parlamentarzystów do tego, żeby porozmawiać o tym, jakie priorytety powinny się znaleźć w tejże rezerwie. No i pytanie, dlaczego nie pojawia się tam cały czas obwodnica zachodnia Zielonej Góry. To pytanie, do kogo należałoby kierować, bo minister Buda mają w priorytetach i chciałby, żeby ona była w priorytetach, a marszałek województwa niekoniecznie ją tam umieszcza. Jak pan myśli, skąd to się bierze taki rozdźwięk między tym, czego chce włodarz Zielonej Góry, czego chce ministerstwo, a czego chce marszałek województwa lubuskiego?
Znaczy, ja bym to podzielił tą odpowiedź jakby na kilka części. Pierwsza część jest taka, że jakby zaczynając od najważniejszej kwestii. Obwodnica zachodnia ma charakter strategiczny i jest to inwestycja, która jakby też da impuls rozwojowy tej części, no powiedzmy województwa, ale też tej części tutaj Zielonej Góry, bo to jest jakby, to też trzeba, to jak patrzy ktoś na mapę, to widzi, że ta część akurat, jak mamy, jeżeli chodzi o Pomorsko, jeżeli chodzi o Płoty, Czerwieńsk, ta część jest słabo skomunikowana, jeżeli chodzi o rdzeń.
No bo mamy rzekę, która ogranicza.
Rdzeń, jakim jest Zielona Góra i S3, która jest kręgosłupem województwa lubuskiego. I z tego tylko punktu widzenia projekt, który zaprezentował prezydent Janusz Kubicki, jest naprawdę warty uwagi i myślę, że tutaj realizacja jego jest naprawdę ważna dla województwa. To jest jakby pierwszy komponent. Drugi, problem polega na tym, że od miesięcy trwa bardzo intensywny i zażarty spór między panią marszałek Platformą Obywatelską i panem prezydentem Kubickim z drugiej strony. I ten spór niestety ma charakter, ja na to nazywam organiczny, to znaczy on jest trudno usuwalny. I myślę, że ta obwodnica dzisiaj tu ze strony przede wszystkim pani marszałek i Platformy Obywatelskiej jest zakładnikiem trochę tej sytuacji. A to jest bardzo źle, dlatego że, tak jak powiedziałem, uruchomienie tej części, nazwijmy to województwa, poprzez włączenie ją do rdzenia i spowodowanie bardzo dużej możliwości też migracji tych ludzi za pracą, w sensie, że mogą dojeżdżać do pracy, na przykład do Zielonej Góry, do Sulechowa i jakby włączyć się w krwioobieg gospodarczy, jest absolutnie kluczowe i to też stworzy, moim zdaniem, jeszcze większy impuls tutaj rozwojowy w tej części województwa. I tego właśnie potrzebujemy, bo to są właśnie te projekty strategiczne. Bardziej na przykład niż jakieś takie zapisy pod tytułem promocja czegoś. Nie chcę już wchodzić w szczegóły, pojawiają się tam takie zapisy trochę niejasne, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że potrzebujemy takich inwestycji dużych, które włączają określone grupy mieszkańców po prostu w ten rdzeń gospodarczy, który dzisiaj jest wokół Zielonej Góry i myślę, że ten rdzeń też bardzo dobrze widać promieniuje, jak rozwija się Sulechów, jak rozwija się Nowa Sól, ale też chcemy, żeby te inne miejscowości także się rozwijały. Także myślę, że no tutaj jest apel do pani marszałek, do Platformy Obywatelskiej, że polityka, wiadomo, że spór jest istotą demokracji, ale obok tego jest interes mieszkańców i interes mieszkańców dzisiaj, wydaje mi się, jest jednoznaczny. Potrzebujemy tej obwodnicy ponad podziałami politycznymi i Platforma powinna w tej sprawie rzeczywiście ustąpić, usiąść do negocjacji, rozmawiać, a nie po prostu się obrażać i tak naprawdę walczyć z rządem, co często po prostu prowadzi do niczego.
A to mówił Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozmowa po dziewiątej.